Moi drodzy, czas Adwentu to tak jak wczoraj próbowałem wam poprzez pryzmat wiary powiedzieć, to czas oczekiwania, tęsknoty i porządkowania. I dzisiaj wraz z tym tekstem ewangelicznym, który przed chwilą odczytaliśmy, śmiało możemy powiedzieć, że jest to szczególnie czas oczekiwania. To Maryja, która nie rozumiejąc, nosi swojego syna pod sercem i oczekuje, aby jak każda mama zobaczyć go, ucieszyć się tym nowym życiem, które w niej wzrasta, ale to również oczekiwanie świętego Józefa, którego dzisiaj historię porusza Słowo Boże. Oczekiwanie bardzo trudne, bo oczekiwanie z jednej strony na wypełnienie się pokrzyżowanych przez Boga planów Józefa, a z drugiej strony jest to oczekiwanie związane z wzięciem odpowiedzialności, chyba najważniejszej odpowiedzialności, jaka mogła wydarzyć się tutaj na ziemi. Bo święty Józef miał się zająć i synem Boga, i tą, która była niepokalanie poczęta. Dwie najważniejsze, najpiękniejsze istoty, które pojawiły się tutaj na ziemi i które w jakiś sposób miały szczególne przesłanie. I Józef, człowiek z krwi i kości, bez żadnych przywilejów, jest wyznaczony na kogoś, kto ma stawić czoła takiemu planowi Boga. I on ten plan podejmuje w wielkim milczeniu, bo w Ewangelii nie powiedział ani jednego słowa. Moi drodzy, a zatem czuwanie to stawienie czoła takim sprawom życiowym, które nas przerastają. Jak sobie z takimi sprawami radzić? Kochani, dam wam dzisiaj najlepszy przepis, jaki istnieje. Kiedy człowiek staje przed trudnymi sytuacjami życiowymi. Otóż trzeba uruchomić w nas wszystkie pokłady otwartości i wdzięczności. To jest jedyny sposób, żeby zachować pokój serca i dobrze przeżyć swoją codzienność. Otwartość, ja wiem, że Pan Bóg mnie prowadzi, i wdzięczność, to znaczy wiem, że mnie prowadzi do dobrego miejsca, do dobrego celu, i jestem mu za to wdzięczny. Dlatego dzisiaj chcę powiedzieć, że człowiek wiary to człowiek wdzięczności. To człowiek, który potrafi dziękować. To ten, który potrafi zauważać małe sprawy w swoim życiu i cieszyć się nimi. Który owszem oczekuje na te wielkie, ale poprzez wdzięczność za to, co najmniejsze. Poprzez dostrzeganie tego, co Pan Bóg pisze gdzieś w przypisach naszego życia. Jak mamy książkę i są przypisy u dołu, zauważamy te przypisy, te małe sprawy naszej codzienności. To jest człowiek wdzięczności. I kochani, codziennie mamy możliwość uczenia się tej szkoły wdzięczności, bo łatwo jest dziękować Panu Bogu, kiedy wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy wszystko rzeczywiście jesteśmy w stanie ogarnąć, zaplanować, przewidzieć, przygotować się. Ale jak trudno jest dziękować, może nie tyle nawet dziękować, co przyjąć, kiedy coś nie idzie do końca po naszej myśli. Kiedy wszystko się układa na odwrót. Kiedy nasze życie jest totalnie wywrócone. I gdzie wtedy, moi drodzy, szukać siły? Gdzie uczyć się wdzięczności, gdzie uczyć się tej miłości w postaci otwartości na codzienność. Kochani, tutaj, przy ołtarzu. Eucharystia z języka greckiego znaczy dziękczynienie. A zatem popatrzcie, przychodzicie choćby dzisiaj z rana po to, aby zasiąść w tych szkolnych Jezusowych ławkach Ewangelii i uczyć się postawy wdzięczności. Uczyć się postawy otwartości. Aby wychodząc z tego kościoła i zaczynając kolejny dzień, być człowiekiem otwartym na to, co się będzie działo. Otwartym na ludzi, otwartym na wydarzenia, które się dzisiaj będą w naszym życiu dokonywać, ale jednocześnie będąc wdzięcznym. Wdzięcznym to też uśmiechniętym, pełnym radości, entuzjazmu, nadziei, jeśli chodzi o życie. Takich, moi drodzy, potrzeba nam dzisiaj ludzi. Otwartego, wdzięcznego i uśmiechniętego serca. Bo jakoś nam to wszystko sprzeciętniało i zagonieni ze spuszczonymi głowami biegniemy przez życie i nie zauważamy tych szczegółów, które dają radość. W Krakowie, kiedy chodziłem codziennie do karmelitanek bosych, klasztor gdzieś 10 minut oddalony od naszego męskiego klasztoru, to przemierzałem rano najbardziej chyba ruchliwą część Krakowa. Bo i szpital, i dworzec autobusowy, i dworzec kolejowy, kochani, wszyscy biegną. Nigdy nie patrzy w oczy sobie, nikt się nie uśmiecha. A usłyszeć szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, graniczyło z totalnym cudem. Tak wszyscy biegną. A potrzeba takiego zatrzymania, uśmiechu, wdzięczności, dobrego słowa. Drugi taki epizod, to góralem jestem, to jak wracam do rodzinnego domu, to nie tylko pieniny, ale trochę bardziej leżące Tatry mnie przyciągają. I pamiętam, pewnego dnia pojechałem na Czerwone Wierchy i z taką radością, bo i pogoda piękna, i zieleń gór, i dużo ludzi na szlaku, no to się uśmiecham, no cieszę się tym życiem, które Pan Bóg daje. I przechodząc już, schodząc właściwie gdzieś pod Giewontem, bez habitu byłem, dlatego ludzie nie wiedzieli, że jestem zakonnikiem. Mówi do mnie jedna pani: a co się Pan tak uśmiecha? A co Pan taki wesoły? No, uśmiechnąłem się, no cieszę się tutaj, bo ładna pogoda i niebo ładne. Dzięki Bogu, że za chwilę, może 100 metrów minąłem i rekompensata sama nastąpiła, bo idzie druga pani i też się uśmiecha, jak ja, i mówi: no w końcu widzę kogoś, kto się uśmiecha tak jak ja. Kochani, to jest taka prosta sprawa, ale Matka Teresa z Kalkuty, już święta, mówi, że uśmiech jest początkiem miłości. Uśmiech jest początkiem miłości. I gdzie tej miłości w postaci wdzięczności mamy się uczyć? No tutaj, kochani, na Eucharystii. Nauczcie wdzięczności. Tutaj prawdziwy Jezus przychodzi do każdego z was po to, aby nas umocnić, po to, aby dać siłę, po to, aby powiedzieć, że będziesz człowiekiem wdzięczności, radości, nadziei i uśmiechu, kiedy będziesz się rozdawał. Popatrzcie, patronem tej świątyni jest święty brat Albert, który mówi, że trzeba być dobrym jak chleb, położonym na stole i każdy może przyjść i ile chce, i kiedy chce, i jak chce, może sobie ukroić tego chleba. I nigdy go nie będzie ubywać. Gdzie on tego się nauczył? Na Eucharystii. Bo Jezus powtarza takie słowa na każdej Eucharystii: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Czyli popatrzcie, Jezus się rozdaje. Całe życie się rozdawał. Kiedy nauczał, rozdawał się. Kiedy rozmnażał chleb i ryby, rozdawał się. Kiedy leczył, rozdawał się. Kiedy chodził przez Palestynę, rozdawał swój czas. Cały czas siebie rozdawał. I by powiedzieć nam, że to jest jego styl życia i to jest również nasz styl życia, ustanawia Eucharystię, podczas której znowu mówi: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie, bierz człowieku. Karm się i bądź wdzięczny. I Jezus dodaje też te słowa, które kapłan wymawia podczas każdej Eucharystii. Czyńcie to na moją pamiątkę. Czyli mówi do każdego z nas: postępuj tak jak ja, czyli rozdawaj siebie. Jest taki epizod z życia Karola Wojtyły, jak przyjechał bodajże do naszego klasztoru w Czernej i tam przyjechali też harcerze. A wiedzieli, że kardynał nie żyje za bogato, bo to, co ma, to rozdaje. No to troszeczkę mu tam tych pieniążków nazbierali. A przyszły papież co zrobił? Wziął od tego harcerza i wiedział, że ma obok siebie człowieka potrzebującego. To przekazał od razu na widoku, na oczach tych harcerzy. Trochę byli rozczarowani, że tak szybko ta pomoc finansowa, którą pewnie skrzętnie zbierali, została przekazana dalej. Ale to pokazuje, czym jest Eucharystia, czym jest wdzięczność, i czym jest rozdawanie się. Na tym to właśnie polega. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj nie myślmy, czego nam brakuje. Pomyślmy, co zrobić z tym, co mamy. Bo to, co mamy i damy drugiemu człowiekowi, w powietrzu nie zginie, ale do nas wróci. Jak dobro będziesz rozdawał, to dobro do ciebie wróci. Na tym polega geniusz Eucharystii. To jest szkoła miłości, szkoła rozdawania, szkoła wdzięczności i szkoła życia. Bo to, co się dokonuje na ołtarzu, to, moi drodzy, prawdziwe wydarzenie, które miało i nadal ma miejsce na naszych oczach. Bo Jezus przychodzi, umiera i zmartwychwstaje na ołtarzu. W VIII wieku we Włoszech, w środkowych Włoszech, w Abruzji, żył kapłan, który miał problemy z uwierzeniem, że ten mały kawałek chleba podczas Eucharystii staje się ciałem Chrystusa. A te kilkanaście kropli wina stają się jego krwią. Niedowiarstwo tegoż kapłana i zakonnika, bo był to bazylianin, wzrastało dzień po dniu. I pewnego razu, żeby jakoś wyjść naprzeciw temu niedowiarstwu i umocnić wiarę tegoż kapłana, Pan Bóg dokonuje na jego oczach cud eucharystyczny. Otóż ten chleb nagle staje się prawdziwym ludzkim ciałem, które kapłan widzi. A te kilkanaście kropli wina stają się prawdziwą ludzką krwią. Dokładnie tych kropli jest pięć. I to jest cud eucharystyczny, który dzisiaj, do dzisiaj możemy podziwiać we Włoszech w Lanciano. Mało tego, sprawdzony przez naukowców w wieku XX rzeczywiście potwierdza pochodzenie tegoż materiału od człowieka, czyli jest to ludzki materiał, rzeczywiście kawałek ludzkiego serca i prawdziwa ludzka krew. I pochodzi to od człowieka, który umiera, co jasno nam pokazuje, w jakiej sytuacji jest sprawowana Eucharystia. Człowiek, który umiera, umiera za mnie, abym ja mógł żyć, umiera, żebym uczył się wdzięczności, rozdaje siebie, żebym i ja potrafił siebie rozdawać. I jednocześnie drugi cud, można by powiedzieć, bo ten materiał nie uległ zepsuciu. Mamy już 12 wieków i nadal możemy ten cud podziwiać na własne oczy. Kochani, zobaczcie, to nie jakaś pamiątka tylko śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania, ale to Jego życie, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie, które obserwujemy, widzimy. Mało tego, jeśli przystępujemy do Komunii Świętej, to bierzemy to do własnego życia. I sami chcemy przeżywać i śmierć, i zmartwychwstanie, i Jego życie w naszym życiu. Mówiąc Amen Bogu przy Komunii Świętej, mówimy: biorę to Twoje życie i chcę żyć tak jak Ty. Chcę być tak jak Ty. Chcę być Chrystusowy, Jezusowy. Kochani, w XX wieku, dokładnie w 1902, w maleńkiej wiosce francuskiej przychodzi na świat Marta. Marta żyje w wielodzietnej rodzinie, bardzo ubogiej, gospodarstwo i niewielki dom. Pomaga swojej mamie, szczególnie mamie, ale tacie również. Chodzi do szkoły. Niestety zdrowie Marty szybko się pogarsza. W wieku 17 lat upada nieszczęśliwie i praktycznie 4 lata trwa jej bardzo dziwna choroba. Lekarze podejrzewają przewlekłe zapalenie mózgu. Marta cierpi, bardzo cierpi, ale jednocześnie pisze list do Pana Boga, w którym mówi tak: weź moje ręce, weź moje nogi, weź moje oczy, weź moje życie, moją wolę, moją pamięć, weź mnie w całości. I Pan Bóg rzeczywiście bierze po kolei. Moglibyśmy powiedzieć, nielitościwie bierze, niesprawiedliwie. Ale Pan Bóg wobec tej młodej dziewczyny ma swój plan, którego pewnie nie rozumiała, jak Maryja, jak Józef, ale przyjęła do swojego życia. Otóż na początku paraliż obejmuje ręce, później nogi, w końcu całe ciało młodej Marty. Leży na wpół umarła w małym pokoiku na południu Francji. Ponadto nie może jeść, nie może pić i nie może spać. Kochani, trzy podstawowe funkcje fizjologiczne, które warunkują nasze życie. Nie może jeść, nie może pić, nie może spać. Człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć maksymalnie 72 dni. Bez picia około tygodnia, a bez spania, z czego nie zdajemy sobie sprawy, po trzech dniach, po trzech dobach bez snu nie potrafimy już racjonalnie myśleć i podejmować właściwych decyzji. Kochani, Marta nie może spać, nie może pić, nie może jeść. Wiecie przez ile? Przez 51 lat. 51 lat. Ale jest jeden pokarm, który jest jej przynoszony w każdą środę, który daje jej siłę. I jest to Eucharystia. Kapłan, jej przewodnik duchowy, jej kierownik duchowy przynosi Jezusa Eucharystycznego w każdą środę i opisuje to niezwykłe wydarzenie, jak Jezus w eucharystycznej postaci niejako wysuwa się z jego palców i sam wędruje na język Marty po to, aby dać jej życie. Nie tylko to duchowe, ale również tę siłę fizyczną. Ta na wpół umarła kobieta staje się wzorem nadziei. Do maleńkiego pokoiku na południu Francji zaczynają do Marty pielgrzymować ludzie z całej ówczesnej Francji. I to nie tylko przeciętny, prosty, szary człowiek, ale i kapłani, biskupi, politycy francuscy, oczywiście w ukryciu, bo kraj, który mówi, że wolność, równość i braterstwo jest podstawą, nie daje wolności chrześcijaństwu i trzeba w ukryciu to robić, żeby się nie skompromitować wobec władz. Na wpół umarła kobieta daje życie. Dlaczego? Bo czerpała z Eucharystii. Bo zasiadała do szkoły Jezusowej, szkoły wdzięczności. I dała mu ręce i nogi i serce, żeby on przez nią działał. Marta za pośrednictwem kapłana, który ją duchowo prowadził, zakłada też ogniska miłości. Takie dwa ogniska miłości są w Polsce. Tam można pojechać po to, aby przeżyć rekolekcje zamknięte w milczeniu. Aby odejść trochę od tego życia, świata i wrócić do niego lepszym. Bardziej przygotowanym, bardziej wdzięcznym. Bardziej zauważającym właśnie te szczegóły swojego życia. Pod koniec życia Marta została obdarzona jeszcze bardzo trudnym darem od Pana Boga. Otóż na jej rękach, na jej stopach i na całym ciele pojawiły się stygmaty. Czyli te same rany, które nosił Jezus i które w każdy piątek odnawiały się, sprawiając jej wielki ból. Tak wzięła na siebie to wszystko, co wziął również Jezus. I kochani, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, to możemy wybrać, czy być grobem dla Jezusa, czy być Jego tabernakulum. To jest decyzja każdego z was. Jeżeli wychodzisz z kościoła i nie rozdajesz siebie i nie mówisz, moje ręce są do Twojej dyspozycji, moje nogi są do Twojej dyspozycji, serce, to jesteś grobem, w którym Pan Jezus został pochowany i bez zmartwychwstania. A jeśli wychodzisz z kościoła i mówisz, to jest wszystko do Twojej dyspozycji, jeszcze potrafisz to powiedzieć i z uśmiechem, i z wdzięcznością, to stajesz się miejscem Jego zmartwychwstania. I nie przeżywasz w swoim życiu wielkiego postu, ciągłego wielkiego postu, ale ciągłej niedzieli zmartwychwstania i okresu wielkanocnego. Kiedyś, kiedy byłem w Hospicium Cordis w Katowicach, do którego co jakiś czas jako honorowy wolontariusz jeżdżę, to widząc wolontariuszy i ich świadectwo, postanowiłem napisać taką krótką poezję, która być może w tym roku nabierze, czy w przyszłym, opracowania muzycznego i brzmi ona w ten sposób. Dziś nie myśl o tym, czego ci brakuje. Pomyśl, co zrobić z tym, co masz, bo to, co dajesz, w powietrzu nie zginie, lecz wciąż będzie wracać, więc masz to, co dasz. Więc masz to, co dasz. Dlatego, moi drodzy, zadanie na dzisiaj, zadanie domowe, zadanie na cały dzień. Podziękuj Panu Bogu za życie, za zdrowie, za rodzinę. Podziękuj za najprostsze sprawy. Podziękuj, że jesteś. Podziękuj za to, że Boga poznałeś, że masz tą łaskę. Pomyśl sobie, że wiele ludzi na ziemi nie ma dachu nad głową. Pomyśl sobie, że 50 milionów dzieciaków w Ameryce Łacińskiej żyje na ulicy bez rodziców. Pomyśl sobie, że 70% ludzi we Francji, w kraju tak bogatym, umiera samotnie w szpitalu. A we Szwecji, w Sztokholmie, po 50% urn, czyli ciał ludzkich, świątyń Ducha Świętego, niestety skremowanych, nikt się nie zgłasza. A zatem podziękuj dzisiaj za najprostsze sprawy. Podziękuj, bo warto. Czym więcej będziesz dziękował, tym więcej będzie w tobie nadziei. Im więcej będzie w tobie nadziei, tym więcej będziesz się uśmiechał. A im więcej będziesz się uśmiechał, to pomimo tego, że to będzie cię kosztować, to będziesz stawiał czoła temu, co cię przerasta. I w ten sposób będziesz człowiekiem wdzięczności. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. W środę, jeśli możecie, jeśli chcecie wesprzeć mój klasztor, moją posługę wobec młodzieży też i różnych inicjatyw muzycznych, to ofiara za tę posługę będzie właśnie w środę zbierana. Zapraszam Was jutro i na roraty, a dzisiaj zapraszam na godzinę 19 na Karmelitańską Szkołę Modlitwy i Życia. A ostatnia sprawa to szkaplerz karmelitański. O nim postaram się powiedzieć bądź jutro, bądź w środę, po to, abyście zobaczyli też ten niezwykły prezent, tę łaskę, którą Pan Bóg nam daje poprzez Maryję i nasz zakon karmelitański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.